Z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego współpracuje wielu znanych specjalistów, którzy wspierają osoby z SM-em. Jednym z lekarzy jest doktor nauk medycznych Wioleta Pawlukowska, neurologopeda. Wspiera uczestników zajęć, które organizowane są w stowarzyszeniu. Jednym z tematów często tu poruszanych jest mózg, bo od niego, jak mówi Marzenna Gądek, wiceprezes zarządu PTSR-u, wiele zależy. Zgadza się z nią pani doktor. Posłuchajmy, co mówi o mózgu dr Wioleta Pawlukowska.
Mózg poddaje się stymulacji środowiskowej. Niezmiernie ważna ta stymulacja jest, ponieważ ona kształtuje raz, że naszą osobowość, a dwa, że również pobudza pewne struktury korowe, struktury podkorowe do tego, abyśmy w pewien sposób się rozwijali i w pewien sposób na siebie wpływali. Innymi osobami jesteśmy, jeżeli sobie nawet przypomnimy, innymi osobami jesteśmy, kiedy byliśmy dziećmi. Mieliśmy różne fobie, mieliśmy różne lęki, mieliśmy różne swoiste dla nas zachowania. Kiedyś mówiono o tym, że dojrzewamy, tak? Że mózg dojrzewa, mózg uczy się. Mózg tak naprawdę nabiera pewnych nowych kompetencji, które wpływają na to, że później zmieniamy pogląd na zupełnie inne sprawy, zupełnie inaczej na różne rzeczy patrzymy.
Ale z drugiej strony na przykład ten pogląd, że mózg lepiej pracuje, kiedy organizm ma dużo ruchu. Młode osoby muszą mieć dużo tych zabaw ruchowych, żeby się lepiej ten mózg rozwijał. I chyba podobnie jest też w starszym wieku, że ludzie, którzy się nie ruszają, ich mózg trochę gorzej pracuje.
Tak, nawet najnowsze badania nad chorobą Alzheimera wykazały, że osoby, które uprawiają sport regularnie, jeżeli jest ten ruch, to znacznie lepiej zatrzymują funkcje, utrzymują funkcje poznawcze w dobrej kondycji niż osoby, które jak do tej pory twierdzono, że rozwiązują krzyżówki, czyli przede wszystkim funkcje umysłowe. Mózg musi mieć pewien balans między funkcjami ruchowymi a funkcjami poznawczymi. W badaniu, o którym mówię, przeprowadzono próbę jakby trzykrotną, to znaczy podzielono pacjentów na trzy grupy. W jednej grupie stosowane były właśnie ćwiczenia umysłowe, czyli krzyżówki, zapamiętywanie różnych jakby zadań. W drugiej grupie z kolei była muzykoterapia, w trzeciej grupie była tylko i wyłącznie właśnie ćwiczenia sportowe, aktywacja ruchowa.
Czyli gimnastyka.
I gimnastyka, dokładnie. I właśnie w tej grupie osiągnięto najlepsze efekty, nawet do tego, że te funkcje się poprawiły. Jeżeli chcemy, żeby nasz mózg funkcjonował prawidłowo, musimy dostarczać zarówno i bodźców ruchowych, jak i bodźców właśnie umysłowych. Wtedy najlepiej się kompensuje i najlepiej sobie radzi właśnie z problemami, które wynikają nawet właśnie z wieku starczego.
No i właśnie obalenie kolejnego mitu, że mózg się starzeje i w starszym wieku jest mniej wydolny. Oczywiście, jeżeli, tak jak pani powiedziała, nie jest pobudzany do pracy. Natomiast jeżeli jest odpowiednio pobudzany do pracy, to może budować nowe połączenia i w dalszym ciągu jakby odtwarzać pewne funkcje.
Tak. Mózg z jednej strony ma jakby stałą, pewną liczbę połączeń, takich stałych połączeń, które są cały czas w ciągu naszego życia modyfikowane. Może tworzyć nowe połączenia. Widać to szczególnie właśnie u osób z udarami, ale nie tylko. Jeżeli mamy na przykład osoby, powiedzmy młode, które również chorują na choroby neurologiczne, na przykład stwardnienie rozsiane, te osoby mają problem z funkcjami poznawczymi. Uwaga, koncentracja, pamięć, funkcje wzrokowo-przestrzenne. To jest jakby deficyt, który u tych pacjentów występuje. Jeżeli byśmy zostawili tych pacjentów, pozostawili samych sobie, no to niestety ten proces by postępował. Czyli gdybyśmy nie zmuszali tego mózgu do dalszej pracy. Im więcej pracujemy, tym wiemy o tym, że ten mózg potrafi się w pewien sposób kompensować i możemy osiągnąć naprawdę wiele. Widzimy, że pacjenci pracujący właśnie na funkcjach poznawczych, na przykład pracujący również na sprzętach, które te funkcje kształtują, powiedzmy są programy, którymi pracują ci pacjenci, potrafią naprawdę osiągać bardzo, bardzo wiele do pewnego momentu. Czyli widać, że mózg jest w stanie tak naprawdę tworzyć nowe połączenia, ale ma również pewien zakres ograniczenia. I jeszcze jedna rzecz jest taka, że trzeba też wiedzieć, jak terapię prowadzić. Bo jeżeli pobudzamy na przykład cały czas te same ośrodki, odpowiadające powiedzmy za funkcję pamięci czy funkcję koncentracji, a nie pobudzamy ośrodków sąsiadujących, ośrodków, które ze sobą się wiążą, bo wiedzmy o tym, że mózg oprócz tego, że ma pewne miejsca, które odpowiadają za pewne funkcje, mózg tworzy tak zwaną sieć neuronalną, czyli oddziałuje na siebie w każdy sposób.
Czyli wszystkie miejsca muszą być pobudzone w
dokładnie
mózgu do
tak.
pracy?
Dokładnie tak. Najlepiej by było, gdyby wszystkie miejsca, oczywiście nie jest to możliwe, ale dobrze by było, gdybyśmy nie tylko jakby jeden obszar pobudzali, co jest bardzo ważne, nawet dla osób, które są zdrowe, tak? Widać na prostym przykładzie. Jeżeli ktoś pracuje umysłowo dosyć długo, to tak naprawdę jego jedynym marzeniem jest albo się przebiec, jeżeli ma taką motywację, albo po prostu, przepraszam, wziąć się za sprzątanie.
Albo pójść spać.
Albo pójść spać, tak. Dokładnie. Więc tutaj widzimy, że organizm, nasz mózg tak naprawdę czasem sam się dopomina różnych stymulacji, których w danym momencie potrzebuje. I to jest znowu, wracamy jakby do punktu wyjścia. Czyli mózg potrzebuje równowagi między poszczególnymi funkcjami, które wykonujemy. Wtedy tak naprawdę zapewniamy mu ciągłość.
Ale czy jesteśmy w stanie rozpoznać potrzeby naszego mózgu? Czy my potrafimy odczytać to, co nam mózg podpowiada?
My często, powiem szczerze, bagatelizujemy to, co nasz organizm ogólnie nam podpowiada, prawda?
Jesteśmy, no bo mówimy organizm, a to mózg.
Mózg, bo on reguluje tak naprawdę większość funkcji naszego organizmu. My często bagatelizujemy, nie potrafimy sami jakby siebie odczytywać. I często też jest tak, że to też w pewien sposób prowadzi nas do zaniedbań z naszej strony. Prosty przykład. Jeżeli mamy, powiedzmy, pacjentów z SM-em, to jest grupa osób młodych od 20 do 40 roku życia, czyli tak naprawdę osoby w pełni życia. I jeżeli na przykład terapie są prowadzone w sposób nieukierunkowany, gdzie pacjenci nie odnoszą jakby sukcesów zamierzonych czy zaplanowanych, niestety brakuje u nich motywacji i po prostu przestają prowadzić tą terapię. Czyli widać, że tak naprawdę oni mają inne potrzeby, te potrzeby nie są spełniane i w końcu jest tak, że ci pacjenci nie osiągają zamierzonego celu. To samo jest u nas osób zdrowych. Jeżeli my jakby siebie nie potrafimy też trochę czytać, nie potrafimy spełniać różnych naszych potrzeb, tylko zawsze się asekurujemy, mówimy, a nie teraz, teraz nie pójdę, bo mam mnóstwo innych obowiązków, to niestety to wszystko się odkłada. To pracuje na lata i później odbija się na przykład właśnie otępieniami, które występują u pacjentów. Więc tutaj niestety no, musimy zacząć słuchać naszego organizmu również właśnie po to, żeby kształtować w prawidłowy sposób połączenia między poszczególnymi płatami w funkcjach korowych i żeby tak naprawdę właśnie zadbać o nasze zdrowie psychiczne właśnie w wieku starczym. To jest podstawa.
Do Marzenny Gądek, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Szczecinie, często trafiają stosunkowo młode osoby, które usłyszały diagnozę ma pani, ma pan SM. I tu nie znajdzie się obecnie cudownego leku.
Ludziom się zawala pod nogami ziemia, albo się sufit obsuwa i wydaje mi się, że koniec świata. I żyjemy w takich specjalnych czasach, w których medycyna dokonuje najdziwniejszych rzeczy, robi cuda. Przeszywa ręce, wszczepia w oczy soczewki. Naprawia serca, które kiedyś ludzie umierali po zawale, w tej chwili żyją, jeszcze są zdrowsi niż przed zawałem. Potrafi robić niezwykłe rzeczy. Natomiast trudno uwierzyć, że młodego, pięknego człowieka nie wyleczy medycyna. I trudno przyjąć do wiadomości, że dla medycyny stwardnienie rozsiane jest nieuleczalne.
Na razie przynajmniej.
Ja na szczęście nie jestem lekarzem i mnie to w tym sensie nie dotyczy. I oczekują, że będą wyleczeni. Tym bardziej, że dostają bardzo drogie leki, które kosztują 3-3,5 tysiąca miesięcznie. Bierze się je rok, dwa, pięć, ile kto wytrzyma. Te leki nikt nie mówi, że leczą. Wszyscy niby wiedzą, że one tylko mają przytrzymać u niektórych ludzi postęp SM-u, ale jeżeli ktoś dostaje coś za 3,5 tysiąca miesięcznie, to właściwie jest zwolniony z odpowiedzialności za siebie, bo to medycyna przejęła i lekarze prowadzenie pacjenta. Według mnie, to znaczy nie jestem lekarzem, ale mam prawo się trochę wymądrzać, ponieważ poradziłam sobie ze SM-em, wygrzebałam się z samego dna i u nas są ludzie, którzy się wygrzebują ogromną pracą i myślę sobie, że właściwe podejście jest kluczem do tego, żeby, zwłaszcza do wszystkiego w życiu właściwe podejście jest kluczem, żeby nie być ofiarą, żeby nie być pacjentem, tylko pamiętać o tym, że oprócz medycyny jest cały ogromny świat, wszechświat obok i szukać inspiracji, szukać dróg do najlepszego przeżycia swojego życia, do kontroli nad sobą, do kontroli swojego SM-u. I nasze stowarzyszenie, które oczywiście nie zajmuje się leczeniem ludzi ze stwardnieniem rozsianym, ale współpracujemy ściśle i na co dzień z lekarzami, ze wszystkimi, którzy mogą nam pomóc, naszym koleżankom i kolegom, ale szukamy, staramy się pozyskiwać ludzi i sposoby, które mogą człowieka wesprzeć w tym dążeniu do samodzielności, do zdrowia, do przeżycia, pełnego przeżycia swojego życia. Można się u nas nauczyć bardzo wielu rzeczy. Wizualizacji. Ty pracujemy z koleżanką, która używając wyłącznie umysłu naprawiła się z nieuleczalnej choroby, która się nazywa reumatoidalne zapalenie stawów, naprawiła stawy. A kolega lekarz z SL-em zresztą mówi, że to jest w ogóle niemożliwe. Nawet nie chciał sprawdzić, czy to prawda, czy ona mówi prawdę, bo on wie swoje. Trzeba o tym pamiętać, że lekarze mają swoje programy nauczania, mają swoje programy myślenia i jego nauczono, że SM to jest nieuleczalna, postępująca, neurodegeneracyjna choroba i co on może z tym zrobić, jak on w to uwierzy. Więc zawsze kluczem do wszystkiego w całym życiu, w każdej sytuacji jest to, że my jesteśmy ludźmi, którzy biorą pełną odpowiedzialność za siebie na siebie.
Nie? Ale też, bo tu mówimy o lekarzach, którzy nauczyli się, wiedzą, że są choroby nieuleczalne, ale tak samo pacjenci liczą na to, bo reklamy tak informują, że jedna tabletka wyleczy.
Tak, zobaczymy pięknie, jak ktoś pięknie powiedział, nie po to płacę podatki na Narodowy Fundusz Zdrowia, żeby się miała zestarzeć, była gruba i samotna. Tak, państwo powinno się mną zaopiekować, skoro płacę podatki. Za siebie trzeba ponosić odpowiedzialność od początku do końca, nie można być dzieckiem w takiej sytuacji. I to zresztą myślę sobie, że koleżanki, które dowiedziały się, że mają SM, mają taką, przyjmują taką postawę pięknej dziewczyny, którą właśnie spotkało nieszczęście, to zawsze mam takie wrażenie, jak widzę taką scenę, kiedy mała śliczna owieczka mówi: mój kochany wilku, przecież ty mnie nie zjesz, jestem taka śliczna, ty mnie wilku nie zjesz, prawda? Tak mniej więcej to wygląda z boku, jak się na to patrzy, tak samo naiwnie i głupio. Ale to jest oczywiście moje zdanie. W takim razie jestem przekonana, że zresztą tutaj ludzie u nas funkcjonują bardzo wiele lat i prawie wszyscy, bardzo wielu związanych z nami, funkcjonuje od bardzo wielu lat stabilnie. Nie popsują się, polepszają się, troszkę pogarszają, to wiadomo, razem z porami roku i z frontami, ale ogólnie biorąc się trzymają, są samodzielni. Bo to przecież chodzi, żeby dojść na własnych nogach do końca swoich dni i zrobić wszystko, co mamy do zrobienia, żyć najlepiej jak można.
Ale w stowarzyszeniu otrzymują wsparcie wielu różnych specjalistów.
To znaczy, przede wszystkim my jesteśmy dla siebie przyjaciółmi. Tak? Tutaj nikt nie oczekuje takiego, że ktoś przyjdzie, ale my się nawzajem wspieramy po prostu dlatego, że świetnie się rozumiemy. Współpracujemy na co dzień bezpośrednio z najlepszymi neurologami w Szczecinie. Wiemy wszystko, co się dzieje, naprawdę nowego, a nie tam tylko jakieś doniesienia prasowe o genialnych metodach, tylko co naprawdę ma sens i co się naprawdę dzieje. Współpracujemy z neurologopedią dami, panią dr Wiotą Pawlukowską, z innymi neurologopedami. Współpracujemy z dietetykami, którzy pracują z SM-owcami, mają wiedzę na ten temat. Mamy psychologów, mamy doskonałego nauczyciela jogi, nauczyciela tai chi, qigongu, medytacji, wizualizacji, czy o, mam jeszcze dekupaż. Dekupaż i coś, i tre. Taką technikę uwalniania traumy z ciała, która powinna być na wyposażeniu każdego człowieka, a szczególnie SM-owca. Ponieważ jeżeli człowiek się denerwuje, a kiedy ma SM i nie bardzo wie, co ma sobą zrobić, to się denerwuje, to wtedy jest jeszcze gorzej. To znaczy pobudza się wszystkie te procesy, które sprzyjają, powstaje kortyzol, który gdzieś tam nas wygryza od środka i nasze wojsko, które powinno siedzieć w koszarach, łazi po ulicach i wali po łbach, nie tych, co trzeba, bo mielinę, tak? Każdy gdzieś tam, te wszystkie autoagresywne choroby, które są, panoszą się dookoła, jest ich w sumie ponad 10 najróżniejszych, to one wszystkie mają podobny mechanizm. Trzeba ugasić stan zapalny w organizmie, uspokoić całe swoją, na każdym poziomie swoje ciało uspokoić. Można zacząć z dowolnego końca. Od umysłu do ciała, albo od ciała do umysłu. Każdy sposób jest dobry. Ale wziąć sprawy w swoje ręce i wtedy człowiek jest, myślę, szczęśliwszy i niesfrustrowany.
Tutaj w stowarzyszeniu, tak jak już powiedziałyśmy, jest grupa wsparcia, są specjaliści, którzy uczą, jak sobie radzić z własnym organizmem, jak pokonywać określone bariery, które on stawia, ale także, już wielokrotnie o tym mówiłyśmy, niektórzy SM-owcy są tak zaangażowani w pracę stowarzyszenia, że dzięki temu odzyskują siły,
sprawność.
Także praca też pomaga.
To znaczy, jeżeli się coś robi To się tak mówi, nasz nauczyciel, że tak powiem, jogi, Darek Witkowski mówi, że jak się robi coś bez poczucia straty na rzecz jako coś naturalnego, to gdzieś wraca do człowieka, naszego kolegę Henia, który to wszystko tutaj remontuje. I
czyli dobro powraca.
Dobro, no to są do niego często po prostu, to jest jak najlepsza rehabilitacja, bo on ciągle myśli. Zawsze się mówi tak, myśli sobie, nie wiem, czy to ludzi straszy, czy nie straszyć, ale myślę, że pełna świadomość tego, jakiego mamy przeciwnika, jest bardzo ważna. Zawsze się mówi, że SM to tam człowiek na wózku nie może chodzić. Są ludzie, którzy fantastycznie chodzą, natomiast nie są w stanie myśleć. Nie pamiętają za bardzo, kim są. Pamiętają coś chwilę, ponieważ jeżeli się poprzecinają szlaki nerwowe w mózgu w dowolnym miejscu, no to możemy stracić wzrok, mowę, ale również pamięć, tak? Albo w ogromnym stopniu orientację przestrzenną. Wiele różnych funkcji poznawczych. Mamy teraz od pani doktor Kosiarskiej, dostaliśmy wykupione przez firmę Bayer dla SM-owców dostęp do takiego specjalnej platformy do ćwiczeń funkcji poznawczych. I jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do nas. Mogę przekazać ten kontakt, powiedzieć, jak się dostać na tę platformę i może tam mieć tam swój własny profil i ćwiczyć. To dotyczy nie tylko SM-owców, ale wszystkich nas. Mózg należy używać nieustannie i codziennie i zawsze go troszkę mu podnosić poprzeczkę, ale tylko troszeczkę. Bo jak za dużo, to się dojdzie do wniosku, że nie ma sensu się wysilać, a jak za mało, to nie ma sensu się wysilać, bo to proste. Czyli ciągle gdzieś tam, jesteśmy przecież mózgiem, a nie nogami, rękoma.
Ale z drugiej strony mózg też lubi, jak się ruszamy.
To znaczy może nie tyle mózg, bo mózg to jest tylko narząd. Umysł, świadomość, tak? To trzeba powiedzieć trochę więcej, mieszka w tym
nie,
mózgu.
Nie, ten organ...
Ten organ też lubi, jak
też
się ruszamy.
Lubi, jak się ruszamy.
Lubi, tak. Lubi, żebyśmy się dobrze odżywiali, właściwie. Pani doktor profesor Białecka, która z nami też współpracuje, jest neurologiem i specjalistą od Kliniki Dynamiki Leków na PUM-ie i zawsze nas wspiera. Jak mam jakiekolwiek wątpliwości, dzwonię do niej o każdej porze prawie dnia i nocy i mi odpowie. Była u nas w takim spotkaniu i mówiła, że jest taki coś, co się nazywa czynnik wzrostu mózgu BDNF. I on się tworzy nawet u starszych ludzi i tworzą się nowe połączenia nerwowe i nawet nowe neurony, co było...
To niedawno, nie do uwierzenia.
Nie do uwierzenia. Wtedy, kiedy robimy nowe rzeczy, które nam sprawiają przyjemność. Wtedy mózg mówi, o hura, coś się dzieje, nie?
Mogę się nauczyć.
Mogę się nauczyć, tak, bo jak nudne, to po co?
Czyli to jest też ważne nie tylko dla człowieka chorego na SM, ale dla wszystkich.
Nie mów chorego.
Nie?
My nie używamy tego słowa, ja nie używam. Nie traktuję SM-u jak choroby. Gdyby to była choroba, to by pewnie lekarze wyleczyli. Według mnie to jest coś takiego, i ja się to z panem profesorem Nowackim też swego czasu chyba nawet na antenie kłóciłam, i tak to traktuję. A ponieważ takie podejście przyniosło sukces, to myślę, że mogę się uprzeć.
No dobrze, to powiedzmy sobie, że...
To jest moja cecha mojego organizmu.
Tak, czyli powiedzmy SM-owiec, ale też każdy inny musi zadbać o atrakcyjne czynności, które spowodują, że mózg będzie się chciał uczyć.
Tak, to po pierwsze, a po drugie to my odpowiadamy za to, jak sobie radzimy ze swoimi warunkami, ze swoim ciałem. Tak jak mówię, że jak ktoś ma krótszą nogę albo alergię, to nie mówi, że choruje na krótszą nogę albo na alergię, tylko ma. I to ode mnie zależy, czy ja się będę dusiła po jedzeniu, czy ja się przewrócę z tą krótszą nogą, czy ja będę tak się sobą zarządzała, że będę sobie radziła. A kiedy się przewrócę, to nie mam pretensji do całego świata, że to się stało, tylko co najwyżej, nie uważałam.
Ale jeżeli u osoby ze SM-em są problemy, jeśli chodzi o mózg, o te komórki nerwowe, to jeżeli dzięki tej nauce nowych czynności atrakcyjnych dla naszego mózgu zbuduje się nowe połączenie, to jest ogromna korzyść.
Tak, bo łatwiej się żyje po prostu. Myśmy mieli tutaj program taki, 3 lata temu pan marszałek nam sfinansował, taki krótki, tam ostatnie pieniądze, rzut na taśmie, udało się dostać. To było 20 osób trenowało po pół godziny 18 razy przy komputerze, w takich grach komputerowych. Ćwiczyło funkcje poznawcze. Każdy miał opiekuna psychologa, który go motywował, dobierał mu właściwie zadania i nawet nasza koleżanka, która w chwili już nie żyje, ona miała bardzo uszkodzony mózg, ona miała też udary, więc była na poziomie 2-3-letniego dziecka. Nawet ona się poprawiła. Nawet ona się poprawiła po takiej intensywnej zabawie, pod opieką kogoś, kto ją pobudzał i nakłaniał do tego.
Także warto tutaj do Was przychodzić i naprawiać się.
To wszystkim... Ktoś, kto do nas przyjdzie, to jest stowarzyszenie, to nie jest nasza własność, tak? To jest własność wszystkich osób, które zechcą tutaj brać udział i to, co wymyślą, co zechcą tutaj robić, jeżeli tylko będzie na to, znajdziemy środki, jeżeli znajdziemy przestrzeń, a mamy teraz mieć nowe, remontujemy nasze nowe dwa pomieszczenia.
Więc można się wykazać.
Można się wykazać, tak. I można sobie zrobić, co się chce. Tak? Taka działalność, która dotyczy form rehabilitacji, a ponieważ SM uszkadza absolutnie, może uszkodzić bardzo wiele rzeczy, to właściwie wszystko możemy robić. My w tej chwili mamy jako rehabilitację taniec brzucha z panią Dortą Hołownią i jest on niezwykle trudny wbrew pozorom. I uczymy się tworzyć kompletnie nowe szlaki nerwowe, nowe zupełnie ruchy i gesty. Jeszcze dziewczyny czują się piękne, nie? Także myślę, że bardzo przyjemna rehabilitacja. Także zapraszam wszystkich chętnych.
To zapraszamy wszystkich chętnych nie tylko do tego, aby przychodzili tu i naprawiali siebie, ale także zdobyli grupę wsparcia, grupę przyjaciół. No i być może przyłączyli się do tego remontu tych dwóch pomieszczeń, które naprawdę wymagają pomysłowości, materiałów budowlanych i jeszcze umiejętnego zastosowania tego wszystkiego w tym pomieszczeniu.
No, pan wiceprzewodniczący Rady Miejskiej podarował swoje własne, prywatne materiały, pan Bagiński. Także bardzo dziękujemy.
No i czekamy na hojność innych.
Nic się nie zmarnuje. Nasz kolega jest szkutnikiem, potrafi zrobić wszystko.
Gdzie mieści się siedziba stowarzyszenia?
Na Dworcowej 19. To jest taki budynek przy Czerwonym Ratuszu. I do nas się wchodzi od strony Czerwonego Ratusza, od zaułka ze szlabanem. A gdyby ktoś nie mógł znaleźć, to może znaleźć nasz telefon na stronie internetowej. I zawsze poprowadzimy, bo za pierwszym razem rzeczywiście nie jest łatwo trafić, a potem to już łatwo.